Gościem Poranka Wnet Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan redaktor, czy pan redaktor, o tak zadam pytanie, wierzy w przeznaczenie?
Czy ja wierzę w przeznaczenie? No, zależy jak rozumieć przeznaczenie. Jeśli przez przeznaczenie rozumieć jakąś dziejową konieczność i coś się musi z nią, w związku z nią wydarzyć, to nie bardzo wierzę w takie przeznaczenie. Ale jeśli przez przeznaczenie rozumieć mądrość opatrzności, która nad nami czuwa, to w taką formę przeznaczenia wierzę.
Czyli w przeznaczenie, jakie kreśli Polsce pan redakcyjny kolega Rafał Ziemkiewicz o Wielkiej Polsce, pan redaktor nie wierzy, że Polska jest... Czy Polska jest przeznaczona wielkość?
To znaczy, ja bardzo doceniam wizje, różnego rodzaju wizje i bardzo się cieszę, że takie wizje powstają. Dzięki temu Polacy mogą myśleć o swojej przyszłości i takie śmiałe wizje też mają tę zaletę, że pozwalają nam budować pewne pozytywne modele przyszłości. Natomiast no, pozostaje przy swoim, nazwijmy to, realistycznym podejściu i szczerze mówiąc tego rodzaju wizję no, niespecjalnie wierzę. Wielkość Polsce być może jest przeznaczona, być może nie jest przeznaczona. Nie wiem, ja nie czytam z gwiazd, nie jestem czarodziejem, nie jestem prorokiem. Natomiast no, prawda jest taka, że dane państwo może być wielkie na dwa sposoby. Wszystkie to są, jakby to powiedzieć, jest nasza wiedza wyciągnięta z przeszłości i z historii. Państwo jest wielkie wtedy, kiedy jest potężne. Potężne jest wtedy, kiedy ma na przykład bardzo silną gospodarkę. To jest jeden rodzaj wielkości, jaki państwo może w tych doczesnych, nazwijmy to, miarach osiągnąć. Jest wielkie wtedy, kiedy dysponuje ogromnymi zasobami, czy to demograficznymi, czy ludnościowymi, czyli wtedy też jest silne militarne i potężne. No i z takimi potęgami w dziejach Europy mieliśmy do czynienia. Obecnie potężnym państwem, czy wielkim państwem w tych kategoriach są na przykład Stany Zjednoczone. W Europie takim wielkim państwem wciąż w pewnym stopniu pozostaje, mówię o Europie Zachodniej, Francja. W jakimś stopniu ułomnym Niemcy, ponieważ Niemcy mają potężną gospodarkę. Natomiast no, oczywiście są karły, jeśli chodzi o Rosję.
Rosja jest potężnym krajem.
No, jeśli powiedziałem, że są dwa elementy bycia potęgą, czyli pierwsza to potężna gospodarka, druga to potęga militarna, bo tak to w zasadzie można by było powiedzieć, to Rosja z pewnością, jeśli chodzi o gospodarkę, żadną potęgą nie jest. Wszystkie badania i wszystkie dane wskazują na to, że jej, nazwijmy to, poziom produktu krajowego brutto, poziom przychodów, dochodów i pozycja gospodarcza Rosji, myślę, że są chyba poniżej Holandii, jeśli się nie mylę. Są różne badania oczywiście, ale to mniej więcej tak to wygląda. Natomiast z pewnością jest potęgą militarną i geopolityczną, a to z kolei zawdzięcza temu, że dysponuje uzbrojeniem, szczególnie bronią nuklearną, no i dysponuje, jak na warunki europejskie na pewno, a światowe także, całkiem potężną armią.
Ten spór, jaki toczy się wewnątrz redakcji Tygodnika do Rzeczy, jest jednym z ciekawszych sporów obecnie toczonych między wizją, że wojna na Ukrainie, jakkolwiek tragiczna, rodzi dla Polski, ale szerzej dla całego regionu szansę, na wizjami, że raczej nie szansę niesie, tylko wizję całkowitej zagłady, czy możliwość takiej zagłady. Pan redaktor uważa, że na tej wojnie możemy tylko stracić, że tą wojnę trzeba, jak rozumiem, jak najszybciej zakończyć.
No może nie tylko stracić, ale no, jeśli się opieramy, ta wojna już, znaczy możemy już wyciągać nasze wnioski w oparciu o to, co wiemy do tej pory, a do tej pory możemy obserwować, no może nie cały rok, ale 9 miesięcy już ta wojna niestety trwa i możemy zauważyć, czy sytuacja strategiczna Polski, pozycja Polski, tak jak twierdzą zwolennicy tej wizji, się polepszyła, czy się pogorszyła. Czy mamy do czynienia z tym, co wielu zapowiadało, że Rosja się za chwilę rozpadnie i w zasadzie zniknie, czy nie? No, ja już czytałem, mam wrażenie, chyba od maja tego roku, takie właściwie codziennie informacje o tym, że Rosji zaraz zabraknie rakiet, że skończy się broń, że nie będą w stanie ostrzeliwać, że to już 80, a potem 90% arsenału zostało wykorzystane. Potem czytałem, że nie jest w stanie podejmować żadnych działań i tak dalej, i tak dalej. No, jesteśmy kolejny dzień po tym, powiedziałbym, okropnym i nieludzkim ostrzale, które Rosja przeprowadza na Ukrainie. Te kolejne setki rakiet, nie wiem dokładnie ile, bo to powiedzmy, że każdego dnia ta liczba jest inna, spadają na przecież bezbronne miasta i szczerze mówiąc, jeśli tak dalej to będzie wyglądało, no to będziemy mieli do czynienia tak naprawdę z faktycznym zniszczeniem całej struktury i cywilnej, i gospodarczej na Ukrainie i jakoś nie widzę, żeby to się miało zakończyć. Co więcej, grozi nam kolejna w związku z tym gigantyczna fala uchodźców. Być może to będzie 5, być może to będzie 7 milionów. Nawet te miasta, które zostały przez ukraińską armię odbite, takie jak Cherson, wczoraj czy przedwczoraj pojawił się komunikat władz ukraińskich wzywający wszystkich mieszkańców do opuszczenia tego miasta i zresztą różnych innych miast. Więc no, jak sobie wyobrażamy? No, mówię teraz czysto tak w kategoriach analitycznych. Nie staram się tego oceniać, czy to jest kategoria sukcesu, czy szansy, czy nie. No spójrzmy na to właśnie w ten sposób. Jak poradzimy sobie z milionami uchodźców, którzy będą uciekali w sposób całkowicie uzasadniony, bo są wypędzeni, prawda, ze swojego normalnego mieszkania, którzy zaleją Polskę, zaleją Europę. Jak wyobrażamy sobie sytuację, w której ta wojna będzie się przeciągała o kolejne miesiące? Czy wierzymy w to, że społeczeństwa zachodnie są gotowe, że tak powiem, znieść tego typu długotrwającą sytuację tak drastycznego pogorszenia życia?
No, być może są. No, ja pamiętam tutaj innego dziennikarza, tygodnika do rzeczy, Łukasza Warzechy, który w pierwszych dniach konfliktu napisał dość rozpaczliwie na Twitterze, że trzeba natychmiast zakończyć wojnę, bo polskie państwo z kartonu zaraz się rozpadnie pod naporem uchodźców. Wtedy tych uchodźców z Ukrainy było mniej niż milion. Przewinęło się przez Polskę na stałe, zostało grubo ponad milion, przewinęło się 6 milionów, polskie państwo się nie rozpadło jak domek z kart, więc może i te czarne wizje, nie do końca histeryczne, jak można powiedzieć, historyczno-czarne wizje, nie przystają do rzeczywistości.
Panie aktorze, ja nie pisałem nic o żadnym polskim państwie z kartonu, który się rozpadnie.
No przecież tego nie powiedziałem, powiedziałem tylko, że to Łukasz Warzecha.
Zakładam, to musi pan rozmawiać z Łukaszem Warzechą na temat skuteczności jego wizji i tego, na ile one się sprawdzają. Natomiast Twitter wiąże się swoimi prawami, zakładam, że tam to jest bardzo specyficzna forma komunikacji i, że powiem, różni uczestnicy Twittera bardzo starają się przyciągnąć uwagę innych uczestników, no i czasem to się wiąże z tym, że krótkie komunikaty wiążą się z bardzo dużą dozą emocji. O tak mógłbym to opisać, więc
no tak, emocji tam było, co niemiara. Zastanawiam się natomiast, no bo z kolei Rafał Ziemkiewicz uważa, że ta wojna powinna Polskę nie tyle uskrzydlić, ile dać nam do myślenia, że możemy budować strefę wolności. To z kolei też język Jarosława Kaczyńskiego o Wyspie Wolności, która może się nie tylko na Polsce kończyć, ale może się rozciągać na inne narody byłej Rzeczpospolitej.
Szczerze mówiąc, moim zdaniem, tak jak mówię, z całym szacunkiem dla tych wizji, dla pomysłów i dla intencji, bo zakładam, że one wszystkie są bardzo dobre, to znaczy mówimy tutaj o ludziach, którym Polska leży na sercu i jej wielkość i potęga i ja to całkowicie wspieram, ale tego typu wizje uważam za mrzonki. Uważam za mrzonki nie dlatego, żebym ich nie chciał, bo ja je bardzo chcę, tylko staram się, tak jak powiedziałem, opierać ocenę dotyczącą polityki na tym, co jest realne. W jaki to niby sposób Polska miałaby zbudować swoją Wyspę Wolności, być wielką i potężną, jak my, będąc obecnie członkiem Unii Europejskiej, nie jesteśmy w stanie wymusić na Unii Europejskiej należnych nam pieniędzy z KPO. No przecież to są rzeczy moim zdaniem całkowicie sprzeczne ze sobą. Gdybyśmy faktycznie mówili tutaj o wielkości, o potędze, o Wyspie Wolności, to przynajmniej bylibyśmy w stanie zapewnić sobie to, co jest nam należne w sytuacji znacznie łatwiejszej, gdzie jednak nie zcieramy się z potęgą militarną i groźbą terroru rosyjskiego i armią rosyjską i możliwościami nuklearnymi tego państwa. Nie grozi nam wielka wojna i masowe zabijanie ludzi, tylko co najwyżej grozi nam to, że jacyś urzędnicy stracą pracę. Więc nawet w tej dziedzinie nie jesteśmy w stanie postawić na swoim i doprowadzić do tego, żeby należne Polsce jak psu Micha pieniądze z KPO zostały Polsce przekazane. W związku z tym...
A może to jest argument za tym, żeby właśnie tworzyć inną wspólnotę?
Panie aktorze, no ja znam doskonale takie argumenty, że jak gdzieś nam coś nie jesteśmy w stanie czegoś dokonać, to sobie znajdźmy świat, gdzie będziemy w stanie to zbudować, ale z kim i w jaki niby sposób? Gdzie są ci inni nasi partnerzy do tego budowania? No nie znam, że co, że niby Polska wyszłaby z Unii Europejskiej i wokół Polski powstałby jakiś blok państw, które też z tej, ale no nie znam takich państw, to znaczy jeśli nawet mówimy o Ukrainie, no to chcę zauważyć, że jednym z czynników, który wywołał w ogóle pomarańczową rewolucję, przypomnę, w 2014 roku, był sprzeciw ówczesnego prezydenta Janukowycza dotyczący zacieśnienia relacji z Unią Europejską. No, od tego się zaczęło przecież tak naprawdę. I wszystkie badania pokazują, że jeśli o czymś marzą współcześni mieszkańcy Ukrainy czy Ukraińcy, niezależnie od tego, czy ja wierzę w ich spełnienie marzeń, czy nie, no to jest to, żeby zostać częścią Unii Europejskiej. Jeśli patrzę na zachowania innych rządów w tej strefie europejskiej, czy w tej naszej strefie, powiedzmy Europy Środkowo-Wschodniej, no mamy tak, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, prawda? Powiedzmy, że to są te kraje Europy Środkowo-Wschodniej. No to kto niby miałby razem z nami ten projekt, o którym my tutaj mówimy, budować? Gdzie są chętni do tego? Ja nie widzę ani jednego podmiotu. Podobnie nie dostrzegam tego podmiotu w państwach bałtyckich. No jeśli one się, że tak powiem, czyli mówię tutaj z kolei o Litwie, Łotwie i Estonii, wszystkie te trzy państwa są szczęśliwe, że są w NATO i są szczęśliwe, że są w Unii Europejskiej. Tego typu w związku z tym projekt wydaje mi się być raczej snem o przeszłości, to znaczy o Polsce Jagiellońskiej, która zostanie przeniesiona w XXI i XXII wiek, właściwie XXII wiek chyba. No i jak mówię, takie sny są piękne, ale ja nie traktuję tego, szczerze mówiąc, jak poważnej analizy politycznej.
To jeszcze na sekundę, zanim uciekniemy do Kataru, bo tam też się ciekawe rzeczy dzieją, to jeszcze jedno pytanie o Rosję. Czy na pewno jest tak, że te ataki, które widzieliśmy w zeszłym tygodniu, które widzimy w dniu wczorajszym, chociażby świadczą o sile i tężyźnie państwa Putina, nie o jego bezsilności. Wielka armia rosyjska budowana za miliardy, czy nawet więcej petrodolarów, nie może sobie poradzić ze słabą armią ukraińską i dlatego sięga po akty terroru wobec ludności cywilnej. Nie wiem, czy to mi wygląda na opis państwa, które jest mocarstwem militarnym.
To znaczy, no z tymi opisami to trzeba, panie doktorze, bardzo uważać. No, a Stany Zjednoczone, które przeznaczały regularnie i przeznaczają, mam wrażenie, kilka razy więcej pieniędzy na wyposażenie swojej armii niż Rosja. Widzieliśmy, jak wyglądała ich potęga w Afganistanie w zeszłym roku, prawda? Kiedy uciekali jak jeden mąż, zostawiając broń za miliardy, więc krótko mówiąc...
Analogia jest o tyle niepełna, chyba że tam była decyzja polityczna, nie militarna. Nie wiem, czy tak samo jak w Wietnamie, nie wiem, ile bitew przegrała armia amerykańska, ile poniosła ofiar, wiemy, mniej niż Rosja na Ukrainie przez całą interwencję po prostu przegrała politycznie. Chyba tak samo było w Afganistanie. Nikt armii amerykańskiej nie pobił. Po prostu postanowił się wycofać.
Oczywiście, ja nie mówię tego, że to jest analogia wprost, ja mówię tylko tak, mówię w tym sensie analogii, żebyśmy nie wyciągali wniosków w oparciu o to, co widzimy, no bo oczywiście w tych kategoriach patrząc, to z pewnością do tej pory Rosja nie osiągnęła celów, które chciała osiągnąć. Tutaj myślę, że się na pewno zgadzamy. Natomiast no, ja bym powiedział tak, nie chciałbym, żeby w ramach bezsilności Rosji kolejne miesiące musiała cierpieć Ukraina i kolejni ludzie setkami czy tysiącami musiały tam ginąć, musieli stamtąd uciekać, żeby ludzie nie mieli prądu, wody i żeby państwo zostało kompletnie zniszczone i to miałoby być dowód bezsilności Rosji. Dowodem bezsilności Rosji, jeśli już w tych kategoriach mówimy, no to byłoby doprowadzenie do z kolei tej realizacji tych celów, o których na początku, jak rozumiem, Ukraina z nimi przystąpiła do wojny, co najmniej zachowania swojej integralności terytorialnej z dnia 24 lutego tego roku, ewentualnie, bo to był już całkowity dowód bezsilności, wyparcia Rosji z terenów, które zajęła po roku 2014. No, łatwo zauważyć, że ani w jednym przypadku, ani w drugim przypadku nie zbliżamy się do tego celu. Nie wiem oczywiście z wojnami czasami też bywa tak. To jest z kolei wiedza, którą myślę, że każdy z nas pewnie powinien wyciągnąć, obserwując przebieg wojen I wojny światowej czy II wojny światowej, no, że to są niestety wojny, które trwają długo. Poszczególne bitwy nie muszą oznaczać całkowitego zwycięstwa, a często ci, którzy osiągają sukcesy na froncie w pierwszym okresie, w długim okresie czy w dłuższym okresie, przegrywają taką wojnę, bo to są wojny na wyniszczenie, na wytrzymałość. Ja obawiam się po prostu, że Rosja przy wszystkich swoich słabościach, które łatwo dostrzegamy i postrzegamy, niestety ma jedną zaletę z punktu widzenia militarnego. No, ma stosunkowo bardzo otwarte, oporne i, że tak powiem, twarde społeczeństwo i bardzo trudno zmusić je do porażki, do przegranej. Być może tak będzie. Chciałbym, żeby to się sprawdziło, no ale na razie przy pomocy tych metod, jakie są używane, a tymi metodami jest po pierwsze armia ukraińska, jej odwaga i bohaterstwo, a drugim czynnikiem są dostawy broni i finansów z Europy Zachodniej, to przy pomocy tych środków nie wierzę, żeby taki cel mógł zostać osiągnięty.
Chociaż może historycy kiedyś opiszą ten spór, zresztą zaraz będzie gościem Radia Wnet historyk w randze czy w stopniu profesora, to zapytam, że to może kolejny rozdział dziejów Herodota o tym, jak wschód walczy z zachodem. No ale to może historiozofię na sekundę odłóżmy na bok. Paweł Lisicki, gościem Radia Wnet. Wydaje się, że odkryliśmy pewne granice z kolei na innym froncie, na froncie walki ideologicznej. Katar pokazał, gdzie są granice dla ideologii gender, czy ideologii woke, albo LGBT, jak zwał, tak zwał, ale że te granice to chyba duże pieniądze po prostu.
No, to są duże pieniądze. No, rozumiem, że nawiązujemy tutaj do tego, że kilka reprezentacji państw europejskich przede wszystkim, ale nie tylko, bo zdaje się, że tam też były Stany Zjednoczone, gromko zapowiadały przed rozpoczęciem mundialu, że będą protestowały w obronie praw mniejszości seksualnych. No i tą formą protestu miało być to, że kapitanowie tych drużyn będą zakładali tęczowe przepaski, popaski na rękę. No być może jeszcze jakieś inne formy protestu były przewidziane, szczerze mówiąc nie wiem, ale przynajmniej ta jedna na pewno była przewidziana. No i nagle okazało się, że w momencie, kiedy to FIFA zagroziła, że tacy kapitanowie mogą zostać ukarani, czy zostaną ukarani żółtymi kartkami w momencie, kiedy mecz się zacznie, co oczywiście potencjalnie, ale tylko potencjalnie, osłabia bardzo ich pozycję, no bo przy drugiej kartce to już jest czerwona kartka i wtedy traci się takiego zawodnika. Powiedzmy sobie szczerze, że to nie są aż jakieś tak, bym powiedział, drastyczne kary, ale jednak są. No to wszyscy nagle spuścili z tonu. Okazało się, że koniec z tęczowymi maseczkami, a wczoraj drużyna Niemiec postanowiła pokazać, że ona jest straszliwie prześladowana i bardzo by chciała zaprotestować. W związku z tym zawodnicy podczas zdjęcia trzymali ręce przy ustach. No szczerze mówiąc, jest tak żałosne, tak koszmarnie żałosne, że już po prostu, znaczy brakuje mi słów, znaczy poziom żenady, jaki osiągają lewicowi aktywiści, ci piłkarze, którzy próbują się łasić do nich i podporządkować się nim, to jest po prostu dno dna.
Ale
tego nie widziałem.
To jest też ciekawy o tyle proces, że do tej pory islam, być może zwłaszcza ten wojujący, był wykorzystywany przez lewicę jako taran do niszczenia, czy do otwarcia drzwi do destrukcji kultury zachodniej. To teraz jest tak, że ten taran przestał być narzędziem, że nagle zobaczymy kolejny front między islamem a radykalną lewicą.
Ale tutaj musimy rozróżnić wyraźnie islam gdzie, bo to jest bardzo ważne. Myślę, że tutaj to wielu ludzi tego nie widzi czy nie rozumie. Otóż islam jest taranem do rozbicia kultury zachodniej czy cywilizacji zachodniej i do wspierania różnych wywrotowych koncepcji, takich właśnie jak filozofia, czy jak ideologia genderowa, w Europie, tam gdzie islam stanowi mniejszość. Dlatego na przykład, łatwo to sprawdzić, kiedy doszło do głosowania w Bundestagu za przyjęciem prawa zrównującego małżeństwa naturalne ze związkami jednopłciowymi, to za tym głosowali przedstawiciele mniejszości muzułmańskiej. wielu innych państwach europejskich, muzułmanie bardzo chętnie wspierają różnego rodzaju radykalizmy, ponieważ z ich punktu widzenia im więcej tych radykalizmów, tym szybciej Europa się sama, że nie wiem, wykończy. A więc w tym sensie na zewnątrz, albo działając w tym świecie, gdzie islam nie dominuje, tylko stanowi bardzo daleko znaczącą mniejszość, bardzo chętnie przedstawiciele świata islamskiego wspierają najbardziej radykalne, lewicowe koncepcje, wychodzą z bardzo prostego założenia, że im bardziej one zwyciężą, tym szybciej Europa, czy Zachód szerzej rozumiany, zniknie z mapy świata. No, w zasadzie możemy powiedzieć, że to jest koncepcja bardzo logiczna i trudno się tutaj muzułmanom dziwić. Natomiast w państwach muzułmańskich, takich jak Katar, jak Arabia Saudyjska, jak kraje arabskie, jak Pakistan, jak Egipt, no to, że tak powiem, Nigeria, możemy zauważyć, że mamy do czynienia nie tylko nie mamy do czynienia z jakkolwiek rozumianą zmianą podejścia do tego typu ideologii genderowej, tylko wręcz przeciwnie, ze znacznym zaostrzeniem działań w stosunku do jej aktywistów, działaczy i tak dalej. Nawet do tego stopnia, że mając w perspektywie teoretycznie przecież konflikt z tymi potęgami futbolowymi, Katar, który potęgą nie jest, tu się chyba też zgodzimy, trafił narzucić swoje prawa i swoją...
Chyba, że informacyjną, bo Katar posiada telewizję Al Jazeera, a to też jest swego rodzaju potęga. To jeszcze kończąc wątek, bo czas nieubłaganie biegnie do przodu, to akurat nie jest niespodzianka. Panie redaktorze, na ile jest tak, że nagle się okaże, że ten dyskurs lewicowy będzie się jakoś rozrywał, co pokazał może najlepiej, chyba nieświadomie, pan Infantino, dobrze wymawiam jego nazwisko, czyli prezes FIFA, który chciał odbić oskarżenia lewicową retoryką, mówiąc właśnie o tym, że stoi po stronie krajów upośledzonych, prześladowanych, że walczy z kolonializmem. Nagle się okazuje, że ideologia gender też może stać się, to jest oczywiste dla niektórych, a dla niektórych może być ciekawym orężem retorycznym, że nagle ideologia gender staje się niczym innym, jak tylko narzędziem kolonializmu.
No, swoją drogą to ja się obawiam, że pan Infantino robi wrażenie człowieka, któremu w zależności od tego, kto ile zapłaci, on z taką drogą będzie walczył. Ja nie przywiązywałbym specjalnej wagi do deklaracji pana Infantino, bo to jest, wydaje mi się, wyłącznie pochodna sumy pieniędzy, która mu zostanie przekazana i on wtedy ogłosi, że będzie walczył z taką lub z inną. No ale tak już na poważnie mówiąc, to oczywiście moim zdaniem to jest też bardzo akurat zasadny argument, którym niestety mało czy rzadko się przeciwnicy tej rewolucji genderowej posługują, że to jest współczesna forma takiej neokolonizacji czy kolonizacji świadomości. No przecież nie jest przypadkiem, że właśnie ta ideologia napotyka największy opór w państwach takich jak w państwach afrykańskich, w państwach gorzej gospodarczo rozwiniętych albo w państwach, które w każdym razie przez Zachód we wcześniejszym okresie były często traktowane z góry po macoszemu albo z takim poczuciem, prawda, wyższości. No więc tym bardziej to jest ten element, który sprawia, że można się temu przeciwstawiać. Tylko no, ten argument jest przez przedstawicieli tych państw używany niestety rzadko, co też jest dowodem skuteczności i potęgi finansowej Zachodu i zwolenników przeprowadzenia tej rewolucji.
Rozmowa, której teraz nie przeprowadzimy, o najnowszej książce pana redaktora, wydanie Melchizedeka. Nie porozmawiamy, bo ja tej książki jeszcze nie przeczytałem, ale może tą przyjemność zostawię Krzysztofowi Skowrońskiemu. Niemniej tylko zanotuję, że taka książka jest wydana, jest na półkach w księgarniach, a pan redaktor będzie mógł dwa słowa o niej w tej chwili powiedzieć.
No to ja mogę tylko powiedzieć, że zapewniam, że to będzie wielka przyjemność i dla pana redaktora, i dla wszystkich tych, którzy po tą książkę sięgną, no ale więcej oczywiście powiem, jak będziemy na ten temat rozmawiali, bo w dwóch słowach trudno.
To prawda, książka ponad 400 stron, mam ją w tej chwili w rękach i przed świętem Bożego Narodzenia pewnie ją przeczytam, to będzie okazja do rozmowy. Na antenie Wnet Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.